Witam serdecznie zgromadzonych braterstwa na tej konwencji i wszystkich, którzy przybyli, aby posłuchać słów z tej świętej księgi. Bo jako chrześcijanie właśnie z niej chcielibyśmy się uczyć, z niej czerpać różne lekcje życiowe. I tak jak przed chwilą słyszeliśmy, śpiewaliśmy wspólnie, będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Tak myślę, że są to nasze marzenia, ale marzenia jak najbardziej realne. Ale aby one się urealniły, musimy jeszcze wiele z naszej strony na ziemi uczynić w nas samych i koło nas samych. I w tym celu, myślę, zgromadziliśmy się i w tym dniu dzisiejszym. Przywożę braterstwu braterskie serdeczne pozdrowienia od brata Eugeniusza Szarkowicza, który przebywa obecnie w szpitalu, jest po operacji na zastawkę i czuje się dobrze. I serdecznie Was wszystkich pozdrawiam w dniu dzisiejszym. Również od pozostałych 6 osób z naszego zboru, które zostały z różnych przyczyn w swoich domach, również prosiły, aby przekazać Wam braterstwo w dniu dzisiejszym braterską miłość. Dziękuję. Przyznam się braterstwu, że słabo się czuję w tej roli, aby stanąć na tym miejscu, ale myślę, że przy pomocy naszego Pana rozważania nasze w tej godzinie będą nam ku zbudowaniu i chwale naszego Pana i Boga. A jeszcze gdy dzisiaj komentarz manny dzisiejszej przeczytałem, to mi dodał otuchy, aby na tym miejscu stanąć. A temat nasz nazwałem urywkiem wersetu apostoła Pawła z 2 listu do Koryntian z 12 rozdziału a 6 werset. Albowiem, jeśli bym się chciał chlubić. Słowo chluba może dzisiaj wychodzi z użycia, ale myślę, że wszyscy doskonale rozumiemy jego znaczenie. Jest to temat, o którym jest bardzo łatwo mówić. Trudniej natomiast jest go realizować. Bo poprzedni dzień w wielu razach koryguje nasze zachowania. I gdybym tak zapytał braterstwa, bracie, siostro, czy ty lubisz się chlubić? Myślę, że wielu z nas siedzących na tej sali, a może i wszyscy, by zaprzeczyli. Ja nie. Może powiedziałby ktoś, tak, ja wiem, że są tacy ludzie, ale ja nie. Może powiedziałby ktoś, tak, ja wiem, że apostoł Paweł tak napisał. Ale taką możliwość odsuwamy od siebie, bo rozumiemy, czujemy, że stawiałoby to nas w złym świetle. Powiedzielibyśmy może, jak apostoł Paweł, że tak apostoł Paweł napisał, że to wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy trudne, że będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni i tak dalej. Wiemy o tym. Tak pisze. Ale to nie dotyczy mnie. Ale popatrzmy przez chwilę na siebie takim krytycznym okiem. Ile to razy w życiu się pochwaliłem? Tak, to są moje wnuki. Albo ile razy chlubiłem się, wiecie bracia, dobrze, że ja tam pojechałem, zrobiłem, czy powiedziałem, no i teraz jest tego taki dobry skutek. Bo gdybym to nie ja tam pojechał, zrobił, powiedział, nie wiadomo, jakby to dzisiaj było. Chlubić można się wszystkim. Pozycją społeczną, pracą, strojem, domem, samochodem, czy nawet nazwiskiem. I nie jest tak, że ten temat mnie nie dotyczy. Kiedyś tak myślałem, że mnie on nie dotyczy. A kiedy w zborze bracia coś postanowili, a mnie się to tak nie podobało, i chodziłem niezadowolony. Potem myślę sobie, co jest, że mi się to tak nie podoba i że spadła moja twarz. Później pomyślałem, że widocznie powodem tego jest moja chluba, która nie pozwala mi przyjąć zdania innych braci, bo wydawało mi się, że moje zdanie jest zawsze najlepsze. Myślę, że my wszyscy, jako ludzie grzeszni, podlegamy podobnym słabościom charakteru. Nauka nazywa to, że są to cechy osobowości człowieka. I każdego z nas cechuje coś innego. Coś innego nas wyróżnia. Ktoś jest punktualny, a o kimś wiemy, że na pewno się dzisiaj spóźni. Z kimś możemy bardzo serdecznie porozmawiać na różne tematy, a o kimś wiemy, że jest trudno, bo bardzo szybko się obraża lub gorszy, albo jak faryzeusze za czasów Pana Jezusa potrafi pochwycić Cię w słowie. Kiedyś jechałem dłużej z jednym bratem i zauważyłem w rozmowie, że on stara się o każdym, czy też każdej sytuacji mówić dobrze. Piękna to cecha osobowości człowieka. Tylko naśladować. I apostoł Jakub to potwierdza w 3:2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Ja się tłumaczę tak. Jeżeli widzę, że jest dobrze, to mówię dobrze. Ale jak widzę, że jest źle, to mówię źle. Ale czy ja w ogóle mam prawo mówić o kimś źle? Czy to właśnie nie moja chluba powoduje, że próbuję się w ten sposób usprawiedliwiać? Kiedyś był jeden z uczniów Jego, który się był położył na łonie Jezusowym i opisuje to tak. To ja, Jan, pierwszy zapytałem Jezusa, kto to taki. Czy tak napisał o sobie apostoł Jan? Zechciejmy zauważyć, że nie. Powiedział tak. Który się był położył na łonie Jezusowym, ten, którego miłował Jezus. Nie powiedział, że to ja, Jan. Można i z tego opisu coś się nauczyć, że niekoniecznie zawsze musimy podkreślać to, że ja, Henryk, tak zrobiłem, powiedziałem, czy coś jeszcze innego udało mi się zrobić. Albowiem, jeśli bym się chciał chlubić, to mogę? Możemy zaraz postawić wiele pytań. Czy apostoł Paweł nie chciał się chlubić, a może się chlubił? Z czego możemy się chlubić? A z czego powinniśmy się chlubić? Jak powinna wyglądać nasza chluba? A z czego nie należy nam się chlubić? Przeczytajmy, co znaczy chlubić się według słownika. Być z czego dumnym, chwalić się, szczycić się, chełpić się czym. Zauważamy, że określenia te mogą być tak negatywne, jak i pozytywne. Być z czegoś dumnym. Chwalić się, szczycić się, chełpić się czym. Jak teraz możemy rozeznać, z czego możemy się chlubić, a z czego nie? Myślę, że jako chrześcijanie zadajemy sobie takie pytanie. Albo może powinniśmy się zastanawiać, jakie ja powinienem zająć stanowisko przed Bogiem, przed braćmi czy przed rodziną. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkich wersetów w Biblii, które mówią o chlubie, nie damy rady nawet zacytować, bo jest ich bardzo wiele. Ale naszym celem jest teraz, poprzez kilka wersetów, popatrzeć z pozycji człowieka usprawiedliwionego, z pozycji nowego stworzenia na zachowania naszego starego człowieka. Kiedyś ukradkiem podpatrzyłem, jak dziecko chwali się do koleżanki czy kolegi. No bo wiesz, my to mamy to i to. Albo chlubi się, że moja mama to jest najmądrzejsza. W oczach dorosłego wydaje się to śmieszne. Czasem aż żałosne. A czy właśnie tak nie wyglądają nasze zachowania w oczach Pana Boga? Albowiem któż Cię różnym czyni i cóż masz, czego byś nie wziął? A jeśli żeś wziął, wszedże się chlubisz, jakobyś nie wziął, pisze apostoł Paweł. Pan Jezus dodaje w Ewangelii Mateusza 6:27. Kto z Was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Czy ja mam prawo być z czegoś dumny? Czy mam powód, żeby się z czegoś chlubić? Jeżeli wszystko wziąłem, bo to nie jest z Was, ale dar to Boży jest. Apostoł Paweł napisał wywód na temat chluby. Przeczytajmy, co napisał. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale od 1 do 6 wersetu. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, które się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z mojej słabości. Zresztą, choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem. Powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Apostoł zauważa, że chlubić się to nie wypada. Lecz z tego, co widział i słyszał, to z tego będzie się chlubił. A z siebie samego, z tego, że on to właśnie widział, to nie będzie się chlubił. Chociaż gdyby nawet tak powiedział, to nie byłby szaleńcem. Biblia Gdańska mówi głupim. Powiedziałby przecież prawdę, ale tego nie robi. Dlaczego tego nie robi? Powstrzymuje się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Dla pewnego słusznego celu nie chlubi się. Po to, aby nikt bardziej nie cenił apostoła, aniżeli tego, co on widział. Dlatego jestem zdania, że nie zawsze jest ważne, kto coś uczynił, ale ważniejszym jest, co zostało zrobione. Potwierdza to prorok Izajasz w 44 rozdziale, 5 wersecie. Zachęca, aby zapisać się ręką swoją Panu, czyli niekoniecznie nazwiskiem, ale naszymi uczynkami. Z tego, co apostoł zobaczył, co zrozumiał, możemy do dzisiaj czerpać wiele nauki. Widzimy w jego opisach wielką siłę i światło i głębię znaczenia jego nauki. Dlatego też apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, a 17 wersecie podpowiada, z czego ewentualnie możemy się chlubić. Kto się chlubi, Panu niechaj się chlubi. Czy możemy się chlubić z prawdy, że mamy tak wspaniałego Boga i Ojca naszego? Czy możemy się z tego szczycić? Czy możemy być z tego dumni? Przeczytałem w jednym artykule, jest to straż z 55 roku, numer 1, strona 14, cytuję. Jest jawnym, że najobrzydliwszą formą pychy można znaleźć w Kościele. Jakoby ktokolwiek uczynił plan zbawienia i mógł się z tego chlubić. W rzeczywistości, jeżeli ktokolwiek wykona jaki plan, to może się z niego chlubić. Ale powinno się pamiętać, że nikt z członków Kościoła nie uczynił boskiego planu. Lecz dany był nam przywilej poznania tegoż planu, a to powinno nas powodować do większej pokory i coraz większego wysławiania jego imienia i wdzięczności za błogosławieństwa, które Bóg przygotował dla całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy wyobrazić sobie rodzaju pychy, który by był w większym obrzydzeniu u Boga, jak pysznienie się z prawdy. Gdyby ktokolwiek miał w tym trwać, to ten stan zaprowadzi go w ciemność. Podstawę do tego mamy przedstawioną w sprawie szatana. Był on pięknym i wspaniałym, lecz dopuścił pychę do swojego serca, gdy rzekł: wstąpię na niebo nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją. Pycha ta uczyniła z niego przeciwnika Bożego i z tego powodu jest nazwany w Piśmie Świętym przeciwnik, szatan, diabeł. Koniec cytatu. Ciekawym jest, że słowa chluba nie znalazłem w żadnej Ewangelii ani raz zapisanego, ani w dziejach apostolskich. Dopiero apostoł Paweł do braci w Rzymian pierwszy raz używa tego słowa w 1 rozdziale, 30 wersecie, gdy opisuje bardzo zły stan ludzi, pogan, którzy ściągnęli na siebie karę przez bałwochwalstwo i niemoralne życie i ponoszą za to odpowiedzialność. Pisze tak: Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni, chlubi wynalazcy złych rzeczy. Gdy przeglądają konkordancję biblijną, miejsca, gdzie w Biblii użyto słowa chluba, to zauważyłem, że jakby więcej razy słowo to użyte jest w negatywnym brzmieniu, aniżeli pozytywnym. Autor komentarza do wersetu z drugiego listu Tymoteusza, 3:2 pisze takie zdanie. Chlubni to przyznający sobie to, co się należy Bogu. I czy był kiedykolwiek czas, ażeby się ludzie tak chełpili jak teraz? Zauważyć to możemy prawie na co dzień. Jak wielu ludzi chełpi się z różnych rzeczy. Nawet z tego, że jestem chrześcijaninem. Jeżeli już nie praktykującym, no ale wierzącym co najmniej. Zasługa jakby była z mojej strony, że jestem. A nie ze strony Pana Boga, że z Jego wielkiej łaski ja w ogóle jestem. I że w Niego mogę wierzyć, że mogę mieć w Niego wiarę. Apostoł Jakub pisze w 4:16, ale teraz chlubicie się w pysze waszej, wszelka chluba takowa zła jest. Jak więc możemy, jak powinniśmy się w Panu chlubić? Prorok Jeremiasz przekazuje nam słowa samego Pana Boga. 9:22-23. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Jeżeli zatem poznaliśmy nieco słów tej księgi, mówi prorok, i wiemy, w czym sprawiedliwość Boża, a w czym się prawo Boże mieści, w czym się prawo Boże wypełniło, to z tego możemy być dumni. Ale też nie ponad miarę, pisze prorok Sofoniasz, 2:1-3, apeluje do nas. Wejrzyjcie w się. Wejrzyjcie w się, mówię o narody przemierzłe. Narody przemierzłe to królewskie kapłaństwo. Naród święty, wzgardzony przez świat dla ich wierności Bogu i prawdzie. Pierwej, niżeli wyjdzie dekret i niż dzień jako plewa przeminie. Pierwej, niż przyjdzie na was gniew zapalczywości pańskiej. Pierwej, niż przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Znać się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. Prorok Izajasz podobną myśl nam przekazuje. 2:10-12. Wnij skałę, a skryj się w prochu przed strachem pańskim i przed chwałą majestatu Jego. Oczy wyniosłe człowiecze zniżone będą, a wysokość ludzka nachylona będzie. Ale sam Pan wywyższony będzie dnia onego. Albowiem dzień Pana zastępów przyjdzie na wszelkiego pysznego i wyniosłego i na każdego wywyższonego, że będzie poniżony. Prawdą jest, że dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu powołania wieku Ewangelii. Ale nasza chluba w Panu nie powinna wzbudzać w nas dumy i wysokiego mniemania o sobie. Nie powinniśmy się z tego chełpić, ale powinna powodować w nas uczucie do wielkiej wdzięczności i uwielbienia do Pana Boga i Pana Jezusa za Jego wielką ciągle łaskę. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest. Nasza chluba w Panu to nie jest wyniosłość ponad Pana, ponad braci, ale jest to służba Panu i braciom. Nie chlubże się przeciw gałęziom, bo jeśli się chlubisz, wiedz, iż nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie. Nasza chluba w Panu to nie jest przyznanie się, że jestem chrześcijaninem, czy kimś innym czytającym Biblię. Bo nie każdy, który mówi Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. Apostoł Paweł pisze do Rzymian w 11 rozdziale, 19 i 20 werset. Ale rzeczesz odłamane są gałęzie, abym był wszczepiony. Dobrze, dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz. Nie bądźże hardej myśli, ale się bój. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści. Nasza harda myśl, nasza chluba, jeżeli takowa będzie, myślę, że nie pozostanie bez oceny przez naszego Pana i Boga. Dlatego nie bądźmy hardej myśli, ale się bójmy. Powiedzieliśmy sobie pokrótce, z czego powinniśmy się chlubić, z czego nie. I odpowiedzieliśmy zarazem na pytanie w temacie, że jeśli bym się chciał chlubić, to z czego ewentualnie. Ale jesteśmy ludźmi i myślę, że ten problem nas wszystkich, a mnie pierwszego dotyczy. Co tu zrobić? Jak sobie pomóż w tym temacie? Co zrobić? Czy jest jakiś sposób na to, żebym się nie chlubił? Żebym się nie chlubił z samego siebie, ale żebym potrafił się chlubić w Panu? Każdy z nas lubi doradzać, gdy chodzi o kogoś innego. Może tylko takie trzy sposoby przytoczę. Pierwszy. Uważam, że świadomość swoich wad jest nam pomocna w tym, aby się nie chlubić. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani doskonałego, jak podaje Pismo Święte. Jeżeli będę widział, że w tym jeszcze nie dostaję, że ktoś inny potrafi to przecież lepiej ode mnie zrobić, że w tym temacie mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład z moim charakterem, to będzie mnie to powstrzymywało od dumy czy od chętliwości. Drugi sposób. Jeżeli sobie uświadomimy, że cóż masz, czego byś nie wziął. Wszystko otrzymaliśmy w naszym życiu z łaski. I samo życie też z łaski. Jaka była nasza zasługa w tym, że żyjemy? Że otrzymaliśmy zaproszenie do boskiej natury? Czy byliśmy lepsi od innych? Nie. To taka jest ciągle łaska Boża. To z czego się tu chlubić? Trzeci sposób podaje apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2:3-4. Mówi, ale w pokorze jedni drugich, mając za wyższych nad się, nie upatrując każdy tylko co jest jego. Ale dalej dowodzi, że to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Tak, to łatwo powiedzieć, żeby innych uznawać za wyższych nad się. Ale jak trzeba przy wyborach podnieść rękę, czy też nie zaczynam upatrywać tylko swoich zalet? Ale jeśli wypracujemy sobie taki pogląd, że innych będziemy uważali za wyższych od nas, jeżeli będę miał do brata szacunek, to będzie mi wstyd chwalić się czy chełpić z moich osiągnięć przy kimś, komu ja nawet nie dorównuję. I będzie nas to powstrzymywało również od chluby. Autor pierwszego tomu na stronie 165 nowego wydania napisał takie zdanie, że nasz wiek, wiek intelektu, rozwija zarozumiałość nieusprawiedliwioną przez okoliczności i fakty. Sytość chleba, obfitość pokoju sprawiła, że ja sobie poradzę bez brata. Mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. Nasza sytuacja, nasz status materialny, rozmnożenie umiejętności i światła pobudzają nas do pychy i do chluby. Biblia jest dla nas właściwym lustrem, w którym możemy zobaczyć swoje słabości charakteru. I w niej to właśnie powinniśmy przeglądać się. W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo wiele opisów historii pokazujących nam ludzi dumnych, szczycących się, chełpliwych, jednym słowem chlubnych. Przyjrzyjmy się może teraz pokrótce tylko niektórym, abyśmy mogli wyciągnąć lekcję, do jakich strasznych skutków w naszym życiu może doprowadzić taka cecha charakteru. Gdy matce Ewie urodził się pierworodny syn, czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej 4:1. Potem Adam poznał Ewę, żonę swoją, która poczęła i porodziła Kaina i rzekła: otrzymałam męża od Pana. Otrzymałam męża od Pana? To stwierdzenie Ewy uważam, że wskazuje na to, że Ewa doskonale pamiętała, co Pan Bóg wcześniej powiedział, że nasienie niewiasty miało poczeć głowę węża. Dlatego wraz z narodzinami Kaina pojawiła się dla niej nadzieja, że może właśnie w tym jej synu pierworodnym Bóg ziści swoją obietnicę. W takim przeświadczeniu, myślę, żył i Kain. I chociaż nie mamy za wiele napisane na ten temat, to dalsze wydarzenia wskazują na niektóre postawy Kaina. Gdy Bóg przyjął ofiarę Abla, a ofiary Kaina nie przyjął, wtedy rzekł Pan do Kaina: przedżeś się zapalił gniewem, a czemu spadła twoja twarz? Jeżeli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chód jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Pomimo, że w tych słowach Bóg upomina Kaina, że twoja postawa jest zła, twoja duma, twoja chluba nie pozwala ci znieść wywyższenia twojego brata. Masz nad tym panować, masz nad tym pracować. Kain nie panuje nad sobą. Zapala się gniewem, nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. I dzieje się rzecz straszna, brat zabija brata. Powszechnym dzisiaj, wolałbym podkreślić, na świecie, staje się takie rozwiązanie. Aby pozbyć się rywala, to trzeba coś na niego powiedzieć. Mniejsza o to, czy to prawda. On i tak się zajmie wyjaśnianiem, a zresztą i tak go nie wybiorą, a moje cele wtedy osiągnę. Przenosząc to, rozumiemy, że obmowa brata jest zabójstwem. Rozumiemy zatem, jak łatwo jest, będąc chlubnym, gdy mamy wysokie mniemanie o sobie, źle powiedzieć o kimś i stać się mężobójcą, jak łatwo zabić brata. Druga historia, jaką przywołamy, jest zapisana w Księdze Estery. Na dworze króla Asferusa pierwszym po królu jest Haman. On ma prawo wydawać zarządzenia w imieniu króla i pieczętować je sygnetem królewskim. Co znaczyło, że takie pismo nie mogło być odwołane. Haman, człowiek ważny, wielce zaszczycony przez króla, ale nie mógł znieść pewnej jednej rzeczy. Pisze o tym Księga Estery, 3:2-6. A wszyscy słudzy królewscy, którzy byli u bramy królewskiej, kłaniali mu się i upadali przed Hamanem, albowiem tak był, rozkazał król o nim. Ale Mardocheusz nie kłaniał się, ani upadał przed nim. A widząc Haman, iż się Mardocheusz nie kłaniał, ani upodobał przed nim, napełniony jest Haman popędliwością. I miał to sobie za rzecz lekką targnąć się na samego Mardocheusza, bo mu było oznajmiono, z którego ludu był Mardocheusz. Przecież się starał Haman, aby wytracić wszystkich Żydów, którzy byli po wszystkim królestwie Asferusowym, naród Mardocheuszowy. Jeszcze większa złość jak Kaina. Kain zabił jednego człowieka, a Haman, dlatego że jeden człowiek mu się nie kłania, postanawia wytracić za to cały naród. Haman to imię znaczy buntownik. Być może, że właśnie takim charakterem buntowniczym cechował się ten człowiek. Czytamy dalej, gdy królowa Estera zaprasza na przyjście króla, idzie z nim i Haman. A tak wszedł Haman dnia onego wesoły i z dobrą myślą. Ale gdy ujrzał Haman Mardocheusza w bramie królewskiej, że ani powstał, ani się ruszył przed nim, napełniony był Haman przeciwko Mardocheuszowi popędliwością. I wszakże się zatrzymał Haman. Aż przyszedł do domu swego, a posławszy, wezwał przyjaciół swoich i Zeret, żony swej. I powiadał im Haman o sławie bogactw swoich i o mnóstwie synów swych i o wszystkim, jako go uwielbił król. jako go wywyższył nad innych książąt i sług królewskich. Nadto rzekł Haman, nawet nie wezwała Ester królowa z królem na ucztę, którą nagotowała, tylko mnie. A jeszcze i na jutro jestem od niej z królem wezwany. Ale mi to wszystko za nic, pokąd ja widzę Mardochausza, Żyda, siedzącego u bramy królewskiej. I rzekła mu żona Zeres i wszyscy przyjaciele jego, niech postawią szubienicę wysoko na 50 łokci, a rano mów do króla, aby powieszono Mardochausza na niej. A idź z królem na ucztę z weselem. I upodobała się ta rada Hamanowi i kazał postawić szubienicę. W nocy król, nie mogąc spać, czyta zapisy historii i dochodzi do wniosku, że należy z jakiegoś innego powodu uczcić Mardochausza. Więc rano, gdy się pojawia Haman, pisze o tym 6:6, i wszedł Haman, któremu król rzekł, co by uczynić mężowi temu, którego król chce uczcić? A Haman myśli w sercu swem, no komuż by chciał król uczciwość większą wyrządzić nad mię? I odpowiedział Haman królowi, mężowi, którego król chce uczcić, to niech przyniosą szatę królewską, w którą się ubiera król, i przywiodą konia, na którym jeżdża król, a niech włożą koronę królewską na głowę jego. A dawszy one szatę i onego konia do ręki którego z książąt królewskich, z książąt najprzedniejszych, niech ubiorą męża onego, którego król chce uczcić, a niech go prowadzą na koniu po ulicy miejskiej, a niech wołają przed nim. Tak się ma stać mężowi, którego król chce uczcić. Wtedy rzekł król do Hamana, spiesz się, weź mi szatę i konia, jakoś powiedział, a uczyń tak Mardochauszowi, Żydowi, który siedzi w bramie królewskiej, a nie opuszczaj nic z tego wszystkiego, coś mówił. Nie wiem, z jaką miną Haman odszedł. Ale 12 werset mówi, wrócił się potem Mardochausz do bramy królewskiej, a Haman pokwapił się do domu swego z żałością, mając głowę nakrytą, zasłoniętą. I wiemy, jak dalej potoczyły się losy Hamana. Że za chwilę przymuszono go, aby szedł jeszcze raz na ucztę do królowej Estery. Tam się wydał jego cały plan, jaki obmyślił przeciwko Żydom. A z tej uczty od królowej Estery wyprowadzono go wprost na szubienicę. I tak to wypełniły się słowa z przypowieści Salomona, 16:18. Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. Duma, pewność siebie, chełpliwość, jednym słowem chluba, zgubiła człowieka Hamana. Zamiast przestawać na tym, co miał, a miał wiele, Haman potrzebował jeszcze, aby się mu wszyscy co do jednego kłaniali. Nie przyszło mu do głowy, że król oprócz niego może chcieć jeszcze kogoś innego wywyższyć. Haman, człowiek na stanowisku, nie działa tak wprost jak Kain, ale swoje cele chce załatwić w świetle prawa. Najpierw je tworzy, potem pieczętuje to prawo sygnetem królewskim, aby miał pewność, a potem zamierza je przeprowadzić. Wydaje mi się, że stopień chluby, jaka cechowała tego człowieka, był o wiele większy niż w przypadku Kaina. Nie bierzmy z niego wzoru. Nie próbujmy w świetle prawa, w imię społeczności, w imię pracy w Ewangelii czy karności, albo źle pojętych zasad, przeprowadzać własnych chlubnych interesów. Trzecia historia to opis drugiej księgi Samuelowej, począwszy od 15:15, gdy zbuntował się syn Dawida, Absalom przeciwko swojemu ojcu. Dawid ze swoim wojskiem ucieka przed nim, przed swoim synem. I czytamy w 15:15, począwszy od 30:30. Ale Dawid szedł na górę Oliwną, wstępując i płacząc, mając głowę przykrytą i idąc boso. Wszystek też lud, który z nim był, zakryli każdy głowę swoją, a szli wstępując i płacząc. Wtedy dano znać Dawidowi, mówiąc, Achitofel jest z tymi, którzy się zbuntowali, z Absalomem. I rzekł Dawid: o Panie, proszę obróć w głupstwo radę Achitofelową. I stało się, gdy Dawid przyszedł na wierzch góry, aby się tam pomodlił Bogu, oto spotkał się z nim Husaj Aratita, miawszy rozdarte szaty swe, a proch na głowie swojej. I rzekł mu Dawid: jeśli pójdziesz ze mną, będziesz mi ciężarem. A jeśli się wrócisz do miasta, a rzeczesz do Absaloma: królu, sługą twoim będę, bom był sługą ojca twego z dawna, ale teraz jam sługą twoim, wtedy mi obrócisz w niwecz radę Achitofelową. Idzie więc Husaj Arachita do miasta i przystępuje do Absaloma. A gdy szedł Husaj Arachita, przyjaciel Dawida, do Absaloma, rzekł Husaj do Absaloma: niech żyje król, niech żyje król. Wtedy rzekł Absalom do Husaja: a takaż to miłość twoja ku przyjacielowi twemu? Przedżeś nie szedł z przyjacielem twoim? Odpowiedział Husaj Absalomowi: nie, ale którego obrał Pan i lud ten i wszyscy mężowie izraelscy, tego będę i z nim zostanę. Do tego komuż ja będę służył Izali, nie synowi jego? Jakom służył ojcu twemu, tak będę i tobie. 20 werset mówi: rzekł potem Absalom do Achitofela: radźcie, co mam czynić. Achitofel to doradca, wcześniej doradca Dawida, a teraz Absalom zabrał go ze sobą, aby mieć dobrego doradcę. 16 rozdział, werset 23, tak pisze: a rada Achitofelowa, którą dawał, była na on czas w takiej wadze, jakoby się kto radził Boga. Takowacz była wszelka rada Achitofelowa, jako u Dawida, tak i u Absaloma. Dobrze jest mieć i dzisiaj takiego brata Achitofela, z którym, gdy trzeba, to można porozmawiać i odnaleźć wszelką radę Bożą. Ale Achitofel radzi Absalomowi, obmyślił pewien plan, w jaki sposób zaatakować Dawida, aby i lud, i wojsko uciekło od niego, a Dawida, aby można było zabić. Pisze o tym werset 5. A jednak rzekł Absalom: zawołaj rychło i Husaja Arachity, abyśmy usłyszeli, co on też powie. A gdy przyszedł Husaj do Absaloma, rzekł Absalom do niego, mówiąc: tak powiedział Achitofel. Mamy li uczynić według rady jego, czyli nie? Ty powiedz. Wtedy odpowiedział Husaj Absalomowi: niedobra jest rada, którą teraz dał Achitofel. Nadto rzekł Husaj: uzasadnia teraz swoją radę. Świadomość ojca twego i mężów jego już są mężni i serca zajuszonego, jako niedźwiedzica osierociała w polu. Do tego ojciec twój jest mąż waleczny i nie będzie nocował z ludem. A podobno i teraz kryje się w jaskini. Albowiem na którymkolwiek miejscu i stałoby się, jeżeli by kto z twoich poległ na tym początku, żeby każdy, kto by o tym usłyszał, rzekł: stała się porażka w ludzie, który szedł za Absalomem. Wtedy i najmężniejszy, którego serce jako serce lwie, bardzo osłabieje. Bo wie wszyscy Gizel, że mężnym jest ojciec swój i mężni wszyscy, którzy są z nim. Ale radzę, aby się do ciebie zebrał wszystek Izrael, od Dan aż do Berseba, jako piasek, który jest przy morzu w mnóstwie, a ty, żebyś osobą swoją szedł na wojnę. A tak pociągniemy przeciwko niemu, na którymkolwiek miejscu znaleziony będzie, przypadniemy nań, jako pada rosa na ziemię, i nie zostanie z niego, to jest z tych wszystkich mężów, którzy są z nim, ani jeden. A jeśli by do którego miasta uszedł, wtedy zniesie wszystek Izrael do onego miasta powrozy, a pociągniemy je aż do potoku, tak iż tam nie będzie znaleziony ani kamyk. Wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie izraelscy: lepsza jest rada Husaja Arachity niż rada Achitofelowa. Albowiem mamy zapisane, albowiem Pan był postanowił, aby rozerwana była rada Achitofelowa, która była dobra, a tak, aby przywiódł Pan złe na Absaloma. Opis mówi, że to Pan tak pokierował sprawą po to, aby króla Dawida zachować przy życiu. I powiadomiono Dawida o tym planie. Dawid przeprawia się w nocy przez Jordan i jest nieuchwytny. Wtedy Achitofel, widząc, iż się nie stało podług rady jego, osiodał osła, a wstawszy jechał do domu swego, do miasta swego, a rozprawiwszy dom swój, powiesił się i umarł, a pogrzebion jest w grobie ojca swego. Achitofel wiedział, że zawsze liczono się z jego doradą. Uważano go za dobrego doradcę. A tu nagle pojawia się jakiś człowiek niepewnych przekonań, bo najpierw jest z Dawidem, teraz znowu jest z Achitofelem i co najgorsze, Absalom się go radzi. Mało tego, jego radę uznaje się za lepszą niż Achitofelową. Zaszczyt, jakim się cieszył Achitofel, pochwały, jakie słyszał pod swoim adresem, jego duma, jednym słowem jego chluba, nie pozwoliły mu, aby taki stan rzeczy dalej trwał. Achitofel nie zabija swojego konkurenta, jak czyni Kain. Ani nie planuje intrygi, aby wytracić Absaloma z jego ludźmi, tak jak planował Haman. Ale co robi Achitofel? Achitofel, jako zawsze dobry doradca, wie najlepiej i tym razem, jak powinien postąpić. Więc opuszcza swego pana, Absaloma, bez słowa pożegnania. Przygotowuje swojego osła, samotnie jedzie do swojego domu, robi, jakbyśmy po naszemu dzisiaj powiedzieli, testament i odbiera sam sobie życie. Myślę, że jeśli można mierzyć poziom dumy człowieka, jeżeli w ogóle można, to Achitofel ją miał na górnym poziomie. Do tego stopnia, że nie znalazł innego rozwiązania, że posuwa się do tak desperackiego czynu. Można by w tym miejscu zrobić porównanie, chociaż boję się, abym nie powiedział za dużo. Jeżeli jestem Achitofelem i zauważyłem, że moja rada, moje zdanie tym razem się nie liczyło u braci, bo bracia zadecydowali tym razem inaczej, to ja wiem, co mam zrobić. Opuszczam swego pana Absaloma, bo Absalom znaczy ojciec pokoju. W społeczności braci jest mi coraz gorzej. Mam do wielu rozwiązań uwagi. Demonstruję swoje niezadowolenie. Przygotowuję swojego osła. Osioł to moje stare stworzenie. Więc tłumaczę najpierw sobie, a potem braciom, że chciałem dobrze, radziłem dobrze, a teraz muszę być sam. Jadę do swego domu, do swego miasta, zajmuję się moim domem, moją rodziną, zostawiam możliwości pracy, jakie mi daje społeczność i bracia. Ja wiem, jaką drogę mam obrać. Rozprawiam swój dom, zajmuję się pracą zarobkową, no bo trzeba coś zostawić dzieciom. Trzeba godnie utrzymać rodzinę, tłumaczę. I już nie mam teraz czasu na... I odbieram sam sobie życie. To duchowe, wieczne. To ja sam tak zadecydowałem. Bo wiem zawsze najlepiej, jak powinienem postąpić. I zadaję sobie pytanie. Czy człowiek pokorny, nieopanowany przez pychę i chlubę, tak by postąpił? Salomon komentuje taką sytuację w przypowieściach 16:25. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Przypomnieliśmy sobie tylko trzy przykłady biblijne. Byłoby ich znacznie więcej. I co najsmutniejsze w nich, to to, że żaden z nich nie powinien być przez nas naśladowany. Zapyta ktoś, to po co o tym mówić? Skoro Biblia o nich pisze, to są one potrzebne do naszej pobożności i zbawienia. I ku naszej naprawie, bo tak powiedział apostoł Paweł w liście drugim do Tymoteusza 3:16. I mówimy jeszcze po to, aby zauważyć na podstawie tych przykładów, do jakich opłakanych skutków może człowieka doprowadzić chlubny charakter. I jeszcze po to, abyśmy potrafili się uszczać z takiego stanu. Komentarz Manny z 28 czerwca tak pisze. Zamiast być zarozumiałym, pewnym siebie, mądrość raczej wskazuje, by sobie nie dowierzać, pamiętając na słabości i niedoskonałości i odpowiednie większe uwielbienie dla Boga. W straży z 74 roku kwiecień 161. Charakteru nie otrzymujemy gotowego. Wymaga on ciągłego doskonalenia. Powinniśmy ciągle zadawać sobie pytanie, czy jestem dziś lepszym, silniejszym, mądrzejszym niż byłem przed chwilą i wczoraj? Manna 31 lipca. Lecz wiadomo, że prawe charaktery nie tworzą się zbyt łatwo i szybko, w kilku dniach i godzinach, coś jak grzyby. Lecz jest to stopniowy rozwój, trwały i twardy jak drzewo oliwne. Budowa właściwego charakteru na pozór wydawać się może prosta. Ale jak widać, jest to praca stopniowa i bardzo często całego naszego życia. Apostoł Piotr napisał w pierwszym liście 1,14. Bądźcie jako posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żąd, gdy byliście nieświadomi. Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. I apostoł Paweł, pisząc do braci w Efezie 4:1-2, tak też prosi. Proszę was wtedy, ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Ze wszelaką pokorą i cichością i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Albowiem z Niego i przez Niego i w Nim są wszystkie rzeczy. Jemu niech będzie chwała na wieki. Bo Panie, Tyś ostoją naszą. A jeślibym się miał chlubić, nie będę głupim ani Achitofelem. Amen.